Serdecznie naszym dzisiejszym gościem, jak już Państwo widzą na slajdzie, jest magister Marta Maciejewska z Uniwersytetu Gdańskiego, która opowie dzisiaj o dogmie 95. Ja w ogóle mam wrażenie, że nie tak całkiem dawno oglądaliśmy tutaj te arcydzieła skandynawskiego kina niemego, a teraz już zatoczyliśmy takie dosyć duże koło. Jesteśmy w latach 90. I niezależnie od tego, czym ten manifest, ta prowokacja, te śluby czystości były, o tym za chwilkę Marta powie, no to niewątpliwie to było jedno z takich ważniejszych wydarzeń końca dekady XX wieku i rzeczywiście bardzo, bardzo szeroko dyskutowany manifest. Nawet pamiętam, że właśnie w tej drugiej połowie lat 90. profesor Lubelski ubolewał, że my nie mamy takiego odświeżenia w kinie polskim, żeby nam się przydało, i taki właśnie próbował jakiś zasiać ferment, żeby może ktoś jakiś manifest w końcu napisał. Ale o kinie polskim to Marta jeszcze jutro opowie, więc też zapraszamy na Akademię Polskiego Filmu, a teraz już Dogma 95 i dwie bardzo ciekawe osobistości, które w zasadzie no, podpisały ten manifest.
Dzień dobry Państwu, dziękuję za to miłe wprowadzenie. Zawsze jest ciężko zrobić wprowadzenie, a Gosia mi już zrobiła, więc nie wiem, czy cokolwiek jeszcze powinnam mówić. No dodam tylko, że tych dwóch reżyserów, o których będę dzisiaj mówić, o których filmy Państwo zobaczą, to właściwie z czwórki członków tej Dogmy 95 najbardziej znani, najlepsze, że tak powiem, towary eksportowe na Zachód. I tutaj właśnie czym ta Dogma 95 była? Można mówić właśnie o dwóch takich elementach tego hasła. Po pierwsze, Dogma 95 jest to ten manifest podpisany w 1995 roku, jak zresztą sama nazwa wskazuje, w marcu. I tutaj są dwie daty, 13 albo 20 marca. Zakładam, że to był piątek albo sobota, ze względu na to, że manifest powstał w pubie nad piwkiem, na serwetce, no ale mimo wszystko warto pamiętać, że na serwetkach powstawały bardzo ważne i bardzo dobre dzieła literackie, na przykład no, wiersze naszych skamandrytów w dwudziestoleciu międzywojennym, albo Harry Potter, J.K. Rowling chociażby. I tutaj w tym ugrupowaniu, ponieważ ten manifest stał się jakby takim pierwszym stopniem do powstania tego ugrupowania, było czterech reżyserów. I od lewej mamy Christiana Löwlinga, Sorena Krak-Jacobsena, Larsa von Triera, który być może już jest Państwu znany, bo jest bardzo głośnym skandalistą, i najmłodszego z nich Tomasa Winterberga. Tutaj jest dosyć duża różnica wieku pomiędzy nimi i tutaj znowu będę mówiła od lewej. Mamy 1957 rok urodzenia, 1947, 56 i 69 rok. Może przejdźmy już dalej. No, może jeszcze tylko dodam, że osoby, które decydowały się robić filmy według tego scenariusza takiego, jaki sobie przyjęła Dogma, według tych punktów wszystkich, które za chwilę zobaczymy, również decydowała się na pewną artystyczną ascezę, ponieważ no, tam było jakby wszystko wytyczone, jak dany film powinien wyglądać, więc taki reżyser, czy jeden z tych dogmatyków, czy taki, który się starał o certyfikat dogmy, o którym też za chwilę powiem, no, musiał zrezygnować z własnej wizji artystycznej tak naprawdę na rzecz tego, jak to wyglądało tutaj. I co ważne właśnie, no bardzo ciężko się dzisiaj skontaktować z tymi twórcami jako jakby z członkami tego ugrupowania, bo one jakoś tak umarły śmiercią naturalną. Nie ma co ich szukać też w internecie jako Dogmy 95, ponieważ no ich oficjalna strona też w jakiś sposób zanikła. Mam wrażenie, że to wynika z tego, że to też zresztą Państwo zobaczą, jak te filmy wyglądają, no że dzisiaj one mogą być uznane za trochę anachroniczne w swoim języku. No i tutaj mamy właśnie taki jeden z certyfikatów, to jest akurat certyfikat dla idiotów Larsa von Triera, to tak się pospieszyłam, bo jeszcze go Państwo zobaczą przed samym filmem. Film, który właśnie był tworzony w poetyce dogmy, mógł się o ten certyfikat starać. No i na dzień 26 września 2008 roku było 37 takich filmów z certyfikatem, to wydaje mi się nie jest dosyć dużo. Dobrze, może przejdźmy kawałek dalej już. Tutaj mamy już początek jakby tych ślubów czystości, tak? Te pierwsze fragmenty tekstu będą dosyć długie, więc pozwoliłam sobie na czerwono zaznaczyć te najbardziej, najważniejsze elementy, które decydują o samym prowokacyjnym charakterze manifestu. No i tutaj właśnie mamy to, że no jakby twórcy dogmy stwierdzają, że kino potrzebuje akcji ratunkowej, jest w jakiś sposób zniszczone, zastane może także i przeciwstawiają się temu, co już jakby się powtarza w kinie, chcą zrobić coś zupełnie nowego. I właśnie na końcu mamy informację, że dla dogmy 95 kino nie jest indywidualne, to znaczy, że właśnie ten film, który powstanie według reguł dogmy, będzie jakby jednym z elementów po prostu tej poetyki dogmy, nie będzie oddzielnym dziełem sztuki. Tutaj kolejny fragment tego wstępu. Mimo tego, że twórcy dogmy uciekają od tego indywidualizmu, przynajmniej teoretycznie w tych swoich tekstach, to nazywają siebie awangardą, ale zaznaczają też, że ta awangarda ma militarny charakter, więc no, w tym szaleństwie jest metoda. Z jednej strony mamy trochę wolności, a z drugiej strony mamy jakieś reguły, które mimo wszystko musimy i też jesteśmy w stanie się przyporządkować. No właśnie, też jak już Gosia wspomniała, tych 10 punktów, bo jest ich 10, dlatego też bardzo często naprzemiennie ten manifest jest nazywany dekalogiem, nazywają się ślubami czystości także. No i już trochę mi przeskoczyło. Może wrócę do pierwszego punktu jednak. Ale niestety mam jakiś problem techniczny. Ale może sobie weźmy ten drugi punkt, jeżeli już przy nim jesteśmy, to jakby kolejnością do pierwszego punktu. O, dzięki. Dobrze, to jednak wracamy do pierwszego. Tutaj bardzo ważne jest to, że wszelkie miejsca, w których wszelkie plenery powiedzielibyśmy, czy plany filmowe, w których odbywają się te filmy, w których dzieje się akcja, mają być jak najbardziej naturalne. Widzimy, że nie ma żadnej scenografii, żadnych dekoracji, więc automatycznie też odchodzą nam filmy kostiumowe na przykład, jeżeli chodzi o dogmę. I też, no jeżeli na przykład akcja rozgrywa się w sypialni, to możemy sobie użyć jako rekwizytu poduszki, ale nie możemy użyć niczego, czego by w tej sypialni potencjalnie nie było. Znowu mi coś niestety zamula. Aha, bardziej w ekran, dobra. Teraz działa. I to już jest ten drugi punkt. Mamy informację o dźwięku, że ten dźwięk jakby nie może być absolutnie dodawany w jakichś postsynchronach. On musi być zarejestrowany w momencie tworzenia filmu, tak jakby to naprawdę się działo, jakby to rzeczywiście mówili bohaterowie. I kolejny punkt, jeżeli chodzi o zdjęcia, to jest jakby najbardziej rozpoznawalny punkt twórczości dogmy. One wszystkie wyglądają tak jakby no, się trzęsły, jakby były takie reportażowe, są właśnie kręcone z ręki. Jest to zupełnie sprzeczne z percepcją ludzkiego oka, bo nawet jeżeli Państwo sobie tak pokręcą głową, to kurczę, to nie wygląda jak film dogmy jednak. To nasze oko dużo bardziej stabilizuje, więc dlatego bardzo ciężko niektórym się te filmy dogmy ogląda. Ale mimo wszystko, no to jest tak, że to nie ma przypominać percepcji ludzkiego oka, tylko kamera jest ruchoma, dlatego że ona po prostu śledzi bohaterów. To znaczy, to filmu nie ma się zadziać, dlatego że kamera jest postawiona, tylko to, że są bohaterowie, to, że są ludzie, ma być jakby przyczynkiem do powstania tego filmu. No i dwa kolejne punkty tutaj. Mimo wszystko, mimo tego, że członkowie dogmy sprzeciwiają się wykorzystywaniu nowoczesnych technik, muszą używać technik, które są im współczesne, to znaczy muszą używać koloru, ponieważ no, tak wygląda rzeczywistość, tak nawet byle jaka kamera im współczesna mogła to nakręcić. No i ingerowanie w kolor w jakikolwiek sposób, na przykład filtrem czarno-białym, no, byłoby już zbyt dużym nadużyciem ich zdaniem. Tak podobnie jest ze światłem też. To światło nie może być zmienione niestety. Przez to niektóre zdjęcia są albo prześwietlone, albo po prostu za ciemne. Jeżeli chodzi o te deformacje, to też za chwilę powiem, Lars von Trier, mimo tego, że podpisał ten manifest, bardzo lubi takie triki, więc sam sobie odebrał na chwilę chociaż coś, co bardzo mu się podobało. I dalej właśnie ta powierzchowna akcja, to jest coś bardzo ważnego, ponieważ od razu nam odchodzą niektóre gatunki filmów, od razu nam odchodzi tak naprawdę film akcji, film kryminalny, tego nie może być. Tak się zastanawiam, że, bo mamy w jednym takim filmie, który nie jest dogmatyczny, ale wygląda na dogmatyczny, mamy bohaterkę, która zostaje zamordowana przez kilka osób, ale no, oni ją po prostu pobili, tak? Tam nie było broni, więc zastanawiam się, czy to by mogło być to, czy jeszcze nie właśnie. I wracamy też w punkcie 7 do tej szekspirowskiej zasady trzech jedności. To znaczy to wszystko, co dzieje się w filmie, to ma być taka akcja unaoczniająca widzowi rzeczywiście to, co robią postaci. Już trochę powiedziałam o tym kinie gatunków. W związku z tym, że ono było absolutnie zabronione, to członkowie dogmy i też reżyserzy, którzy starali się ten certyfikat otrzymać, decydowali się raczej na kino psychologiczne, dramaty, pokazywanie natury człowieka i człowieka jakby w skrajnych sytuacjach. Też członkowie dogmy postulowali jakby ten klasyczny format 35 mm. No i właśnie to jest anachroniczne, ponieważ niektóre kina, niektóre sale kinowe no dzisiaj nie mogą sobie na wyświetlanie tego rodzaju filmów pozwolić. No i po prostu członkowie dogmy chyba nie mieliby publiczności, wydaje mi się. To nazwisko, myślę, że to jest sprawa oczywista, ale z tego mimo wszystko też Lars von Trier jeszcze korzystał w późniejszych swoich filmach, kiedy już odszedł od dogmy. I teraz trzy filmy, które zostały w tej poetce nakręcone i otrzymały certyfikat dogmy. Tutaj mamy film pod tytułem Włoski dla początkujących, duńskiej reżyserki Lone Scherfig, która no, jest dobrze znana na Zachodzie, między innymi dzięki filmom Jeden dzień i Była sobie dziewczyna. Ten film otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia w Berlinie i no, jak sam tytuł wskazuje, opowiada historię kursu językowego, to znaczy grupa osób, która tak nie do końca jest zadowolona ze swojego życia, spotyka się na tych wieczorowych kursach włoskiego i trochę nawet dużo się w ich życiu od tej pory zaczyna zmieniać. Właściwie wcześniejszym filmem jest film Mifune, jednego z tych współzałożycieli ugrupowania Dogma 95. Ten film można też znaleźć pod tytułem Ostatnia pieśń Mifune. Tytuł pochodzi od postaci Toshiro Mifune, który był japońskim aktorem. Grał na przykład w Rashomonie Kurosawy. I ten pan, którego mamy po prawej stronie zupełnie, jest bardzo zafascynowany postacią Toshiro Mifune i chciałby być taki jak on. Film opowiada właśnie, tutaj mamy po lewej stronie Karstena, głównego bohatera. On ma właściwie już wypracowaną pozycję, to znaczy zaczął pracę w dużym przedsiębiorstwie, ożenił się z córką swojego szefa i tuż po tym ślubie dowiaduje się, że jego ojciec, który jest właścicielem farmy na dosyć odległej prowincji, umarł, no i coś z tą ojcowizną trzeba zrobić, bo tak naprawdę nie ma co. Jedzie tam i niestety dla niego zastaje swojego młodszego, niepełnosprawnego intelektualnie brata. On przez całe życie uciekał przed tym bratem, a teraz musi jakby zdecydować o jego dalszym losie. Szuka mu opiekunki, ale to też nie jest takie łatwe. No i ten film, podobnie jak film, o którym mówiłam wcześniej, został nagrodzony srebrem w Berlinale. Kolejny film to jest amerykańska produkcja tego pana Harmonego Corina, którego mamy na dole. To jest Harmony Corin, a u góry mamy Juliana, tytułowego chłopca. I tutaj to zastosowanie kamery z ręki jest bardzo ciekawe, ponieważ ma nam zaprezentować percepcję osoby, która tak naprawdę jest we własnym, troszeczkę szalonym świecie. Julian cierpi na schizofrenię i jest trochę oderwany od rzeczywistości. Ale nie tylko on jest oderwany od rzeczywistości, ponieważ cała jego rodzina jest szalona, dosyć groteskowa, a mimo wszystko, mimo tego swojego szaleństwa, dostrzegają tylko szaleństwo Juliana i na przykład jego ojciec sypia w masce przeciwgazowej i prosi swojego młodszego syna Chrisa, żeby udawał swoją zmarłą matkę. Z kolei właśnie ten młodszy syn Chris ćwiczy do zapaśniczych jakichś konkursów i ćwiczy chwyty na plastikowym śmietniku, więc to też dosyć osobliwie wygląda. Jedyną osobą, która odstaje jakby od tej nienormalności, jest tam siostra obu chłopaków, Pearl. Ona akurat w trakcie akcji filmu jest w ciąży i jest właściwie jedyną osobą, która tak staje w obronie Juliana, który jest szykanowany ciągle przez ojca. To, że film jest nakręcony z ręki, oczywiście jeszcze nie znaczy, że tutaj mamy do czynienia z dogmą, ponieważ powstało bardzo dużo filmów, których oczywiście twórcy dogmy nie mogliby zaakceptować jako dogmatycznych, ponieważ one gwałcą kilka ważnych punktów, kilka ważnych praw. No na przykład jeżeli chodzi o te horrory, które ja wymieniłam, to wiemy, że to jest film gatunkowy. Mamy tam tak zwaną powierzchowną akcję, mamy śmierć bohaterów nagłą na ekranie, jakieś morderstwa, siły nadprzyrodzone, to by w dogmie rzeczywiście nie przeszło. Ale wydaje mi się, że właśnie na przełomie lat 99-2000 jakby ta forma kręcenia z ręki stała się bardziej popularna ze względu na to, że film Harmonego Korina też w pewnych kręgach tę popularność zyskiwał i wprowadzał jakby tę estetykę. To znaczy, to nie jest tak, że wcześniej nie było filmów w tym gatunku horroru kręconych z ręki, ponieważ chociażby był Kanibal Holocaust, o którym być może część z Państwa słyszała. Niemniej jednak dogma była jakimś przełomem tutaj, po prostu tych inspiracji było trochę więcej. I co ważne, też mamy jakby swoją wersję dogmy, naszą krajową. To są Moje pieczone kurczaki Iwony Siekierzyńskiej. To jest taki film nieco ponad godzinny, raczej telewizyjna produkcja, nakręcona do takiego cyklu Pokolenia 2000. I tutaj mamy takie małżeństwo stosunkowo młode. Oni oczywiście też, jak wielu bohaterów dogmy zresztą, mimo tego, że to nie jest dogma, próbują się odnaleźć w ciężkiej rzeczywistości, mają problemy osobiste, nie mają pieniędzy i zakładają, jak sam tytuł wskazuje, taki biznes związany z pieczeniem kurczaków na rożnie. Zakładają własną budkę. Tutaj bardzo ciekawa rola Agaty Kuleszy, ale zresztą, co ja mówię, w sumie wszystkie jej role są ciekawe przynajmniej. O, dobrze. Teraz za szybko. Teraz przejdziemy już do samej postaci Larsa von Triera, czyli tego największego popularyzatora dogmy 95. I on urodził się w roku 1956 w stolicy Danii jako Lars Trier. To nie było tak, że on od razu był szlachcicem, on sobie to nadał, ale jeszcze później powiem, w jakich okolicznościach. Był wychowywany w dosyć liberalnych warunkach, ponieważ jego rodzice byli działaczami komunistycznymi i na wiele mu pozwalali, co było dla niego tak naprawdę problemem, ponieważ początkowo chodził do bardzo autorytarnej szkoły i nie bardzo rozumiał, dlaczego te zasady, które tam panują, tak bardzo różnią się od zasad w jego domu. Bardzo często też stawał się pośmiewiskiem kolegów, czy po prostu był karany przez wychowawców, nauczycieli. Zadebiutował w 1983 roku pełnometrażowo filmem Element zbrodni. Ale to nie jest tak, że on wcześniej nic nie robił. On zrobił bardzo dużo filmów krótkometrażowych i właściwie przygoda z filmem małego Larsa zaczęła się mniej więcej, kiedy miał jakieś 10 lat. Wówczas to jego matka udostępniła mu swoją kamerę Elmo 8 mm. Bo jego matka sobie zażyczyła, tak wymyśliła sobie, żeby on był artystą i postanowiła jakby go coraz bardziej do tego predestynować. Kiedy zobaczyła, że to całkiem dobrze mu wychodzi, praca z tą kamerą, sprezentowała mu projektor z dźwiękiem. Oczywiście, jak możemy się spodziewać, coraz lepiej mu to wszystko szło, więc wkrótce zaczął pracować na taśmie 35 mm. I też miał w domu takie swoje prowizoryczne stanowisko montażowe, więc tak naprawdę wszystkie techniki, które były mu dostępne, bardzo szybko opanował. Dodatkowo miłość, zainteresowanie do filmu podsycał w nim wuj Borge Host. Nie wiem dokładnie, jaki to był stopień pokrewieństwa. Natomiast w wywiadzie Rzece, spowiedź dogmatyka, von Trier mówi o tym, że no ten wuj osiągał pewne sukcesy w kinie dokumentalnym. Sprawdziłam, rzeczywiście on nakręcił co najmniej 7 filmów, które były nagradzane gdzieś tam w Danii i właśnie aktywność, jego aktywność reżyserska przypada głównie na lata 50. i 60. On tak trochę mi zasypał niestety ten pilot, więc co jakiś czas to się będzie po prostu przesuwało. Czasami po prostu nie odpowiada. O. Przepraszam za te drobne usterki, ale właśnie coś się dzieje z nim nie tak. Może ja nie tak stoję. W każdym razie pozwolą Państwo jeszcze, że się trochę rozbiorę, bo ja przyjechałam z nadmorza, tam jest trochę chłodniej. Tutaj z tym twórcą związane są liczne kontrowersje tak naprawdę, które z jednej strony wychodzą same, a z drugiej strony w większości są prowokowane przez niego. I po pierwsze on ma liczne fobie i on tak sobie tłumaczy, że to wynika z jego dzieciństwa, ale nie wiem w jakim stopniu on też sam się nakręca na to, mówiąc o tych fobiach głośno. Boi się panicznie między innymi raka, szpitala. To znaczy, kto się nie boi raka czy szpitala, ja też chyba się trochę boję, a nawet bardzo, ale on mówi, że go to maksymalnie przeraża. Boi się także nowości i samolotów. To znaczy, jeżeli chodzi o samoloty, to jest najciekawsze, ponieważ on bardzo chciał zrobić film o Stanach Zjednoczonych, no ale ze względu na swoją fobię, to raczej nie poleci, a popłynąć też się boi, więc no niestety tak jest. Więc postanowił zrobić ten film o Stanach z Europy i no, nakręcił 2 filmy, o których zresztą za chwilę powiem, w których krytykuje pewne mechanizmy społeczne obecne w Stanach Zjednoczonych, więc trochę nie znam się, ale trochę się wypowiem i może wyjdzie z tego fajne dzieło artystyczne, prawda? Też dosyć ciekawe jest zainteresowanie von Triera religią czy duchowością, może żeby tutaj szerzej to troszeczkę ująć. Więc tak, po pierwsze on był Żydem, to znaczy takim quasi-Żydem, bo wiedział, że jego ojciec jest Żydem i czuł się z tą kulturą związany, ale w sumie rzadko chodzi dosyć do synagogi, no ale niemniej jednak czuł się przez cały czas z tym związany. Potem przeszedł na protestantyzm i na katolicyzm i mam wrażenie, że to jest tak, że w momencie, kiedy on poznaje jakieś dogmaty religijne, znajduje coś, co mu przestaje odpowiadać i postanawia odejść od tego, zmienić swoje wyznanie. Też to jest trochę tak, że on jest z jednej strony człowiekiem potrzebującym, bardzo poszukującym wolności, a z drugiej posiada taki wręcz gombrowiczowski imperatyw formy, który nakazuje mu po prostu no, wejść w jakiś kościół, tak, w jakąś nową wspólnotę. I w sumie z dogmą, proszę zobaczyć, było tak samo. Z jednej strony mamy awangardę, a z drugiej jest ona militarna, prawda? Więc to jest taka dwutorowość jakby jego osobowości. Jeżeli chodzi o współpracę z von Trierem na planie filmowym, dosyć niechlubnie wypowiadały się o niej islandzka wokalistka Björk i Nicole Kidman. One uchodzą przynajmniej za dosyć wrażliwe osoby i obie uciekały z planu filmowego, kiedy von Trier na nie krzyczał, kiedy nieprzyjemnie się do nich wypowiadał. Nicole Kidman na planie Dogville gdzieś tam do lasu nawet uciekała i nie doszło do bliższej współpracy przy drugim filmie, chociaż no chyba von Trier miał takie nadzieje. Być może Państwo też słyszeli o takiej jego wypowiedzi w Cannes. Ktoś słyszał? No właśnie, więc wiadomo, że to jest znana postać, ale trochę więcej powiem. Jest takie słynne zdjęcie, gdzie von Trier siedzi na konferencji prasowej i tak pokazuje pięść z napisem fuck, ponieważ ma tutaj taki wspaniały tatuaż, również prowokacyjny bardzo. Von Trier w pewnym momencie na tej konferencji powiedział, że no w sumie ja rozumiem Hitlera, trochę mu współczuję i od razu zostało to odebrane jako jakaś prowokacja antyżydowska, antysemicka, to samo, no ale jakby ja tak wiedząc, że on jednak się jakoś identyfikuje z tą kulturą żydowską, pomyślałam sobie, że to znowu jest jakaś ściema za przeproszeniem i że na pewno to było wyreżyserowane. Być może było wyreżyserowane, ale on niestety musiał się z tego później tłumaczyć, ponieważ no, ludzie po prostu to inaczej odebrali niż on by chciał. Został wyrzucony z tego festiwalu, ale na szczęście no, nie wpłynęło to na odbiór filmu, który wówczas przywiózł, a była to Melancholia. To może poproszę o zmianę slajdu. I będę mówić może o wybranych jego filmach, nie jestem w stanie powiedzieć o wszystkich, ale powiem najpierw o czymś takim, co mi osobiście się bardzo podoba, polecam. Królestwo być może jeszcze jest dostępne w Empiku. To jest taki miniserial. Nie został niestety dokończony, ponieważ od twórca głównej roli, no szwedzki, naprawdę świetny aktor grający rolę lekarza, który pracuje w Danii, ale nienawidzi Duńczyków. No zmarło mu się niestety. I przez jego postać właśnie było niemożliwe dokończenie serialu. W Królestwie no, mamy do czynienia ze szpitalem. To Królestwo to jest właśnie szpital, więc może w ten sposób von Thiel przepracowuje swoją fobię szpitalną. Tutaj mamy lekarzy, którzy niekoniecznie chcą pomagać pacjentom, ponieważ mają jakieś swoje takie ciemne sprawki, takie nielegalne interesy również. Jeden z lekarzy, właśnie ten Szwed, który nienawidzi Duńczyków, no popełnił bardzo poważny błąd lekarski, ponieważ doprowadził dziewczynkę o imieniu Mona no do tego, że ona teraz jest warzywem w tym filmie. Tym lekarzom towarzyszą przez cały czas duchy. Bardzo dziwne, pojawia się pani, która jest medium. Jest też pewien demon, który kiedyś tam był lekarzem, a teraz przychodzi w bardzo dziwnej postaci. W tej roli Udo Kier, czyli prawdopodobnie człowiek o najstraszniejszej twarzy na świecie, ale niemniej jednak wciąż bardzo dobry aktor. I tutaj wprowadza von Thiel coś takiego, co pojawia się w jego późniejszych filmach także, czyli taka postać idioty, w cudzysłowie oczywiście. Pojawiają się dwie postaci pomywaczy cierpiących na zespół Downa, którzy tak naprawdę rozgryzają ten świat, to wszystko, co się dzieje w Królestwie, lepiej niż wykształceni lekarze, lepiej to po prostu odczuwają. No i na koniec każdego odcinka von Thiel pojawia się we własnej osobie, ubrany w smoking z muszką, tłumaczył mniej więcej, co było w poprzednim odcinku, bardzo dziękował widzom za udział, zapraszał ich na kolejne odcinki i zawsze mówił, że zaprasza w następnym odcinku na spotkanie z dobrem i złem. I to jest właśnie to zdjęcie, które ja Państwu na początku pokazywałam. To jest bardzo ważne, że on się pojawia tam na samym końcu, ponieważ no tak jakby sugerował nam, widzom, że to on tutaj ciągnie za sznurki, że to on jest tak jakby demiurgiem we własnym uniwersum, które tworzy i że to będzie się powtarzać. Poproszę o zmianę slajdu. I teraz zacznę od trylogii, ponieważ von Thiel bardzo lubi w takie cykle ustawiać swoje filmy. Pierwszą z nich była trylogia europejska. Mamy element zbrodni z 1984. Tutaj no to jest mniej więcej taki film kryminalny, opowiadający o byłym policjancie, który po 13 latach pobytu w Egipcie wraca do swojego kraju i musi rozwikłać zagadkę tajemniczych zbrodni. W Epidemii mamy doktora Mesmera. To nazwisko jest bardzo ważne, ponieważ mesmerize to po angielsku hipnotyzować. I w tę rolę wchodzi sam von Thiel. Doktor Mesmer chciałby zapobiec rozprzestrzenianiu się pewnej dziwacznej epidemii, jednak no, nie potrafi tego zrobić. Jest też tak zapatrzony we własną wizję, że tak naprawdę przestaje zauważyć, co się dzieje wokół niego. No i Europa. To jest trzeci, być może najlepszy z tych wszystkich filmów. Tutaj grany przez Jean-Marca Barra. Jean-Marc Barra to jest w ogóle bardzo ważna postać również. To jest dobry przyjaciel Dogmy. On także nakręcił film, znaczy odznaczony tym certyfikatem Dogmy pod tytułem Kochankowie. No więc ten aktor wchodzi w rolę Amerykanina, który przyjeżdża tuż po wojnie do Europy, żeby no, pomagać ofiarom wojennym. Zakochuje się w córce swojego szefa, w tej roli Barbara Sukowa i to nazwisko dokładnie opisuje to, jaka jest ta postać. To jest bardzo zła kobieta, która współpracuje z pewną organizacją faszystowską i po prostu za plecami także tego swojego adoratora knuje. On o tym nie wie. Tutaj von Thielowi chodziło w tej trylogii o to, żeby pokazać, jak dogłębnie zniszczona, jak pełna rozkładu jest cywilizacja europejska i także ludzie, którzy nią przesiąkli. To także widać jakby w tej stronie języka filmowego. Jeżeli chodzi o epidemię i Europę, to tutaj mamy czerni i biel. Ten świat jest taki szary właściwie. Nie ma nadziei na to, żeby coś lepszego się tam wydarzyło, ale ciekawe jest jeszcze, jeśli chodzi o element zbrodni, ponieważ tutaj mamy nałożony taki ciekawy filtr kolorystyczny, dzięki czemu te zdjęcia wyglądają na takie w ciepłych bardzo barwach, czerwono, ceglano, żółte, z domieszką czerni i takiego ciemnego brązu. Tak jakby to wszystko gniło od środka, jakby było też zniszczone. Dodatkowo ma się wrażenie takiego brudu, jakiegoś potu, który osiada ciągle na tych bohaterach. I Fischerowi, temu głównemu bohaterowi, towarzyszy takie motto z wiersza XIX-wiecznego poety brytyjskiego Coleridge'a: "Water, water everywhere and not a drop to drink", czyli jest wszędzie pełno tej wody, ale w tej Europie ona jest tak zepsuta, że nie ma co jej pić, żeby jeszcze bardziej nie przesiąknąć tym złem. I poproszę o kolejną trylogię. To znaczy będzie kolejna trylogia właśnie i wszystkie kolejne trylogie związane są już z postaciami kobiet. Właściwie ta trylogia europejska jest, to są jedyne i ostatnie filmy, w których byli protagoniści, no płci męskiej, później pojawiają się wyłącznie kobiety.
Jeszcze tamto, proszę.
Tutaj właśnie bardzo często von Trier pokazuje, jak te kobiety, które on postanowił wybrać na swoje protagonistki, są niszczone przez świat, w którym funkcjonuje. Jest to zazwyczaj świat osadzony jakby na bazie męskości, na typowo patriarchalnych zasadach. No i te kobiety są wręcz przez niego gwałcone, nie mogą sobie z tym poradzić, z tym, że funkcjonują w takim świecie. I nawet okres, który, jakieś okresy takie drobne, w których one chcą się zbuntować, jakby nie pozwalają im na zmianę. One przez ten swój bunt albo przez swoją inność są bardzo często wykluczane albo wręcz maltretowane, nie tylko przez mężczyzn, ale też przez inne postaci kobiece, które do tego męskiego porządku jednak przywykły i chcą go zachować. I przez to właśnie bardzo często jest von Trier oskarżany o to, że jest mizoginem. Natomiast on bardzo często, na przykład w wywiadzie z Elżbietą Ciaparą dla czasopisma Film, mówił, że czuje się kobietą, że on się solidaryzuje z kobietami, że nie jest mu obojętny ten los, że chciałby go pokazywać. Więc ja mam taką propozycję, że von Trier jest relatywnym feministą, to znaczy pokazuje jak najgorsze rzeczy dziejące się kobietom, to, żeby to były antyprzykłady. Jak to wszystko pokazuje, jak to wszystko nie powinno wyglądać, a jak wygląda. No to są może skrajne sytuacje, te które on pokazuje w swoich filmach. No natomiast pokazuje, że tak naprawdę go to interesuje, że dana sytuacja nie jest mu obojętna. Poproszę o... już mamy tutaj kolejną trylogię. To jest trylogia, która powstała, jak von Trier mówi, na bazie takiej bajki, którą on przeczytał, jak był dzieckiem. Bajki o złotym sercu, złote serce, złote serduszko, różnie to jest tłumaczone. I tę bajkę prawdopodobnie jeszcze znajdą Państwo gdzieś w odmętach internetu i strony Gutek Film w tłumaczeniu Joanny Tęborskiej. Mamy tutaj bohaterkę, która całkowicie poświęca się dla innych osób. To znaczy dziewczynka widzi, że ktoś jest głodny, więc oddaje mu swoje ciastko. Widzi, że ktoś nie ma ubrania, więc oddaje mu wszystkie swoje ubrania, które ma. Ostatecznie zostaje z niczym, ale na końcu zostaje wynagrodzona. No i von Trier chciał takie bohaterki, które właśnie dzielą się wszystkim, co mają. No w jego filmach dzielą się w dosyć osobliwy sposób. Chciał takie bohaterki pokazać, natomiast te filmy to nie są bajki i te bohaterki nie zawsze albo w ogóle nie zostają wynagrodzone. Pierwszym z filmów tej trylogii jest Przełamując falę. I on nie otrzymał certyfikatu Dogmy, chociaż był zrealizowany w 1996 roku. Tutaj właściwie jest jedna rzecz, która nie pozwala na to, aby ten certyfikat mógł von Trier otrzymać. Nie powiem może jaka, ale ona jednoznacznie wskazuje na to, co von Trier sądzi o swojej bohaterce i jak ocenia jej postępowanie. Więc może dlatego jakby ten element był ważny, może to było ważniejsze niż certyfikat Dogmy. Tutaj obserwujemy Bess, która nie jest powiedziane, że ma jakieś problemy psychiczne, natomiast ewidentnie odstaje od normy takiej psychicznej. Wygląda na osobę, która jest jakby lekko we własnym świecie, jakby funkcjonowała poza rzeczywistością trochę, ale jest bardzo emocjonalna, jest taką dobrą syrenką, można by powiedzieć w tym filmie. Syrenką, ponieważ to wszystko dzieje się w nadmorskiej miejscowości, a jej mąż pracuje na platformach wiertniczych. Też w jednym z tekstów, który Państwu za chwilę zaproponuję na samym końcu, no ona jest właśnie za taką syrenkę uznana, jest porównana do tej z baśni Andersena. I bez, kiedy poznaje swojego przyszłego męża, coraz bardziej mu się oddaje, coraz bardziej zaczyna odkrywać kobiecość. Chciałaby ją manifestować. Też jej się nie podoba to, że we wspólnocie religijnej, w której ona jest, kobiety nie mają prawa głosu i tak dosłownie nie mają prawa głosu, ponieważ w kościele wypowiadają się, rzeczywiście zebrają głos tylko mężczyźni. Jednak ten jej bunt oczywiście nie podoba się tej wspólnocie miasteczka, w którym ona żyje. Kolejny film to są właśnie Idioci. To jest jedyny film z certyfikatem dogmy, który nakręcił von Trier. I tutaj główną bohaterką jest Karen. Może ewentualnie o niej powiem jeszcze parę słów na koniec. I z roku 2000 mamy Tańcząc w ciemnościach z Björk. Tutaj to też jest trochę wykorzystanie tego języka dogmy z jednej strony. Jest kamera z ręki oczywiście. Jest to podążanie za bohaterką. Natomiast to jest taki trochę dramat, trochę musical, ponieważ główna bohaterka poza swoją pracą fizyczną przygotowuje się do roli w takim amatorskim musicalu. No i też chciałaby całe swoje życie uczynić musicalem, to znaczy wszystkie dźwięki, które ona słyszy w fabryce, w której pracuje, albo kiedy pociąg przejeżdża gdzie ona akurat przychodzi, ona przemienia w muzykę w swojej głowie. Jednak nie spodziewa się tego, że może być inaczej niż w musicalu w jej życiu. To znaczy spodziewa się, że może być happy end, ale no ten happy end nie zawsze jednak przychodzi. I tutaj, jeżeli chodzi o złote serce, o dzielenie się czymś, bohaterka nie dba całkowicie o swoje zdrowie, a ona codziennie coraz bardziej traci wzrok i zbiera jak najwięcej pieniędzy po to, żeby jej syn mógł przejść operację, a jej syn cierpi na tę samą chorobę, która jest dziedziczna. Poproszę o zmianę slajdu. Tutaj mamy niedokończoną trylogię. To jest właśnie ta trylogia o Stanach Zjednoczonych. No i w formie ona jest ewidentną polemiką z poetyką dogmy 95, ponieważ tutaj mam wrażenie, że z rozmysłem są łamane poszczególne postulaty dogmy. Oczywiście jest powierzchowna akcja. Nie będę mówiła może w jakich momentach konkretnie, ale w dogmie tej powierzchownej akcji jest zdecydowanie więcej. I tutaj jest rzeczywiście kamera z ręki. Jednak no jest dźwięk z pewnością dodany w postsynchronach, ponieważ mamy narratora, który opowiada tę historię, który nas wprowadza w ten świat. I bardzo dziwnie wygląda jakby ta przestrzeń, w której poruszają się bohaterki. Jest to wszystko nakręcone jakby w jakiejś dużej fabryce, w jakimś takim dużym pomieszczeniu. Nie ma domów, nie ma pokoi, są tylko kwadraty, prostokąty wyrysowane na biało na ziemi. Tak więc musimy sobie wyobrazić, że tam stoi jakiś budynek. Podobnie jest z dźwiękami na przykład otwieranych drzwi. One również były dodane w postsynchronach, bo tych drzwi rzeczywiście nie było. Bohaterowie otwierali tylko drzwi wyobrażone na ekranie, otwierali powietrze, można by powiedzieć. I tutaj, jeżeli chodzi o bohaterkę, ona, znaczy w dwóch filmach to jest ta sama bohaterka tak naprawdę, o imieniu Grace, też swoją drogą bardzo symbolicznym, z tym, że to są jej dwie realizacje po prostu. No i w tej ostatniej części, a to miało być tak, że te dwie bohaterki, te dwie Grace się spotkają, ale no wątpliwie jest trochę niekonsekwentne i ja nie jestem pewna, czy w ogóle kiedykolwiek do realizacji tej ostatniej części dojdzie. Jeżeli chodzi o Dogville, to jest jakby ewidentne przedłużenie tej bohaterki o złotym sercu. Ona się oddaje wspólnocie, do której trafia tak całkowicie, to znaczy ona się ukrywa przed gangsterami, którzy ją gonią i no, ta wspólnota w miasteczku Dogville bardzo dobrze ją traktuje na początku, pozwala jej się tam ukryć, zamieszkać, natomiast ona robi im coraz więcej przysług, robi za nich różne rzeczy, a oni zamiast się jej odwdzięczyć, no, poniżają ją, traktują, dochodzi nawet do gwałtu w pewnym momencie. Jeżeli chodzi o Manderley, to tam bohaterka chciałaby wyzwolić czarnoskórych mieszkańców plantacji bawełny, na którą trafia. Natomiast trafia jakby na ścianę, to znaczy dowiaduje się, że im się takie poddaństwo podoba. Im się podoba ten stan i oni jakby nie chcą absolutnie z niego wyjść. To jest też dosyć ciekawy film, jeżeli chodzi rzeczywiście o ten element kultury amerykańskiej, bo akcja rozgrywa się w latach 30. Wówczas nie było niewolnictwa, ale w praktyce jakby ono na tych plantacjach bawełny jeszcze funkcjonowało. I właściwie szkoda, że tak niewiele zostało o nim powiedziane. Dogville został przez krytyków uznany za dużo lepszy film niż Manderley. Poproszę o zmianę slajdu. Tutaj starałam się z tego filmu wyciągnąć jakiś najpikantniejszy szczegół, żeby Państwo nie zasnęli może. Właściwie niewiele powiem o tym filmie. To znaczy tutaj mamy jakieś perypetie osób, które pracują razem w jednym biurze. I bywa różnie, jak widać. Czasem lepiej, czasem gorzej, czasem słońce, czasem deszcz. No i najważniejsza jest tutaj forma, bo także z pozoru wygląda to jak forma dogmy, jednak te postsynchrony znowu, to demontowywanie dźwięku było, ale najważniejszym elementem, najważniejszym momentem w tym filmie jest to, że w pewnym momencie pojawia się taka duża szklana tafla na jakimś budynku i tam odbija się sam von Trier za kamerą, tak jakby znowu on próbuje nam siebie pokazać przy pracy, próbuje nam siebie pokazać przy swoim filmie, tak jak to było przy okazji Królestwa, żebyśmy o nim nie zapomnieli, żebyśmy nie zapomnieli, że to nie jest film, że to jest tylko, znaczy, że to nie jest rzeczywistość, to co się rozgrywa w tym filmie, że to jest tylko coś wymyślonego przez niego i że to on ponownie jest tutaj panem i władcą. Poproszę o zmianę slajdu. To jest najnowsza trylogia. Czy ktoś z Państwa miał okazję widzieć Nimfomankę? Ja już tłumaczę właśnie, bo Państwo widzieli Nimfomankę pewnie w dwóch częściach, tak? Ale no, ten film został podzielony na dwie części, bo po prostu był bardzo długi. Natomiast były też pokazy reżyserskie, gdzie była całość, gdzie było to liczone jako jeden film i też jakby jeżeli chodzi o sam sens twórczości von Triera, ja to liczę jako jeden film, dlatego też pozwalam sobie na to, żeby mówić tutaj o trylogii, o depresji. I właściwie jest to pojęcie ukute przez Guardiana. Trochę się pośpieszę, bo już nam się czas kończy, ale tutaj mamy takie bohaterki, których depresja tak naprawdę wynika z ich kobiecości. W Antychryście bohaterka jest źle traktowana z wyższością przez swojego męża. Jest taką współczesną wiedźmą, która jest palona tak jakby ostatecznie na jako ofiara dla tego swojego męża. W Melancholii bohaterka też nie potrafi sobie poradzić ze swoją rolą kobiety. Nie potrafi być żoną. Tutaj widzimy ją w sukni ślubnej, ale ona już z tego wesela ucieka, ponieważ ta rzeczywistość ją przytłacza. Ona się bardziej cieszy z tego, że tajemnicza planeta zbliża się do Ziemi i ma nastąpić koniec świata, ponieważ w obliczu końca świata ona czuje się znacznie lepiej. A jeżeli chodzi o Nimfomankę, to także bohaterka przez to, że manifestuje wciąż swoją seksualność, której tak naprawdę nie potrafi w żaden sposób poskromić, jest bardzo często poniżana przez mężczyzn, także przez ojca swojego syna. Poproszę o kolejny slajd. Tutaj chciałam tylko może nadmienić już teraz tak na sam koniec mówienia o von Trierze, że dla niego bardzo ważny jest język, tak? Mówiliśmy o tym zniekształceniu kolorystycznym, tutaj akurat przy tej trylogii europejskiej, a także no, to jego pojawianie się w tym filmie, to, że on nam się pokazuje i wręcz ten film się staje autotematyczny. Ten film opowiada sam o sobie, sam jest jakby pokazaniem aktu twórczego w momencie, kiedy tam mamy reżysera, który panuje nad całą sytuacją. Poproszę o kolejny slajd. Teraz już dosłownie parę słów o Tomasie Winterbergu. O kolejny slajd. On nie jest tak głośnym twórcą jak von Trier, też nie mówi tak o sobie, o swojej biografii bardzo często, więc dlatego może zainteresowanie jest nim trochę mniejsze. On się urodził w 1969 roku w Kopenhadze, ukończył tę duńską szkołę filmową, dosyć prestiżową i jest zaprzyjaźniony bardzo blisko z grupą Metallica i też stąd się pojawił ten teledysk, który on nakręcił. Poproszę o zmianę slajdu. Wybiorę tylko kilka filmów, ponieważ po pierwsze nie jestem w stanie powiedzieć o wszystkich, a po drugie no wiele z nich nawet nie ma swoich angielskich tytułów, a co dopiero polskich, więc są prawie że niedostępne. Większość z tych filmów, o których będę mówić, Państwo będą mogli z łatwością sami jakoś znaleźć, sami do nich dojść później, ewentualnie przygotowując się do egzaminu jakoś. Tutaj mamy film o dużej dystrybucji zagranicznej, akcja dzieje się w 2021 roku. To jest taka komedia, znaczy nie komedia, tylko bardziej romans science fiction. I mamy na przykład bohaterkę, która ma na imię Elena i jest Polką. I to mi trochę przypomina Selmę Jeszkową. Selma to jest szwedzkie imię, która była Czeszką i pojawiła się w filmie von Trilla Tańcząc w ciemnościach. To jest takie pomieszanie kultur, nie do końca realistyczne w tym wypadku. Tutaj te postaci z jednej strony cieszą się własnym szczęściem, a drugie są w ciągłym niebezpieczeństwie. Uciekają przed osobami czy systemem, który te tutaj Elenę właśnie chce usunąć, zabić i chce ją zastąpić jej awatarami, takimi sobowtórami. Poproszę o zmianę slajdu. Z kolei w filmie Moja droga Wendy mamy bohatera, który uznaje się za pacyfistę, gra go Jamie Bell, ale z drugiej strony zakłada klub miłośników broni. Ta broń ma być takim symbolem utraconego przez niego ojca, utraconego wzorca męskości. Widzimy też tutaj takie nawiązanie do westernu. To jest taka próba powrotu, znaczy zakorzenienia się w jakichś męskich wartościach, których ci bohaterowie po prostu nie mają, których po prostu im brakuje. I tutaj też mam wrażenie, to bardzo przypomina klimatem ten poprzedni film, to znaczy bohaterowie są szczęśliwi, dobrze się czują w swoim towarzystwie, natomiast to szczęście jakby ma się wrażenie ciągle, że jest takie ulotne, że czyha na nich jakieś niebezpieczeństwo i tak rzeczywiście w tym filmie jest. Poproszę o kolejny slajd. Tutaj mamy film When Man Comes Home. Szkoda, że ten film nie został pokazany w Polsce, ponieważ prawdopodobnie jest dużo lepszy od tych dwóch poprzednich. Mamy tutaj chłopaka, który się przedstawia jako Sebastian, ponieważ on tak przedłuża to S, ponieważ jąka się i nie jest w stanie tak jako jedno słowo wypowiedzieć swojego imienia. Chłopak stracił pewność siebie w momencie, kiedy jego życie już w dzieciństwie tak naprawdę totalnie się załamało. Jego ojciec popełnił samobójstwo, to znaczy chciał popełnić samobójstwo, a w ostatnim momencie chciał uciec przed pociągiem, który na niego jechał, ale niestety miał zbyt dużo promili we krwi. Chłopak też dowiedział się, że jego matka zdradzała ojca z kobietą, zastał je w łóżku i tak jakby nie potrafi poskładać swojego życia. Proszę zwrócić uwagę tutaj na zdjęcia. One są bardzo jasne, to wszystko odbywa się na takiej bardzo przyjemnej prowincji. Pogoda jest praktycznie przez cały czas bardzo ładna, tak jak dzisiaj. I mam wrażenie, że tutaj postaci, mimo błędów, które popełniają, bo na przykład Sebastian zdradza swoją narzeczoną ze swoją dawną miłością, wciąż są dobroduszne w jakiś sposób, nie tracimy sympatii wobec nich. I to jest bardzo ciekawy zabieg w tym filmie. Poproszę o kolejny slajd. Kolejny, prawdopodobnie najsmutniejszy w całej twórczości tego reżysera film pod tytułem San Marino. Mamy dwóch braci, którzy wychowywali się w bardzo patologicznych warunkach i to wszystko ma wpływ na ich współczesne życie. Tutaj na początku widzimy braci, kiedy oni są jeszcze ze swoim najmłodszym braciszkiem. Widzimy, jak zmienia się przestrzeń, tak jakby w momencie, kiedy byli sami poza całym światem, to były najszczęśliwsze chwile w ich życiu i oni się po prostu wówczas czuli dobrze. Natomiast wydarzyło się coś, co sprawia, że oni są sprowadzani z powrotem do takiego złego, zniszczonego świata, poruszają się wyłącznie po takich przestrzeniach zniszczonych, brudnych, pokazujących na niski status społeczny mieszkających w nim postaci. Tak jakby chciał nam reżyser powiedzieć, że te postaci, które wychowały się w bardzo patologicznym środowisku, nie mogą się z niego wyrwać, nie mogą porzucić tego jarzma. Poproszę o kolejny slajd. I tutaj mamy jak dotąd opus magnum reżysera właściwie. To był film nominowany i do Oscarów, i do Złotych Globów. Mamy tutaj taką słodką dziewczynkę, która nagle postanawia oskarżyć swojego wychowawcę o to, że ją molestuje. On tak naprawdę jej nie molestuje, jednak widzimy w tym filmie cały mechanizm jakby linczu, wykluczenia tej postaci w społeczności, w której on żyje. To jest małe miasteczko, wszyscy się znają i wszyscy wierzą tej dziewczynce, bo przecież w XXI wieku dzieci nie boją się o tym mówić i o takich tematach jak molestowanie mówi się głośniej i jak najbardziej dzieciom trzeba wierzyć. Tutaj razem z reżyserem, ten scenariusz napisał Tobias Lindholm, który również ma na swoim koncie wielki sukces. Film pod tytułem Porwanie, czyli taką duńską, znacznie lepszą wersję Kapitana Phillipsa. Poproszę o zmianę slajdu. To już jest ostatni film, o którym chciałabym powiedzieć. Z dala od cgiełku. To jest taka adaptacja, czy właściwie inspirowana prozą Thomasa Hardiego. Ta scena wygląda zupełnie jak jak w filmie z Patrickiem Swayze, tak jakby stał z tyłu, prawda? Uwierz w ducha, ale to na szczęście nie to. I tutaj mamy Bathsheba Everdeen, młodą kobietę zagraną przez Carey Mulligan, która próbuje się odnaleźć w świecie zdominowanym przez mężczyzn i to w XIX wieku. Jeżeli chodzi o ten film, to on właściwie nie miał żadnej takiej istotnej nominacji, jakoś umknął krytyce. I właściwie nie wiem czemu, bo nie mówię, że to jest jakieś dzieło sztuki, ale jest naprawdę na dobrym, takim światowym poziomie zrobione. I teraz chciałabym Państwu pokazać zapowiedź kolejnego filmu reżysera pod tytułem Collectivet. To będzie trwało jakieś 2 minuty. Ta scena, w której bohaterowie biegną wszyscy nago w stronę jeziora, bardzo przypomina mi scenę z Idiotów. Może to jest jakieś nawiązanie, zresztą Państwo zobaczą. Jeszcze tylko podsumuję krótko twórczość Winterberga. Tutaj może nie widzimy takich wyraźnych tendencji, jakichś pomysłów na siebie, jak w kinie von Triera, ale ewidentnie jest takie zainteresowanie losem człowieka w skrajnej sytuacji. Może nie w kryzysie, ale w skrajnej sytuacji. Także pojawia się bardzo często kręcenie z ręki, chociaż Winterberg mówi, że dogma dla niego umarła. Może to jest trochę tak, że wyrwiesz człowieka z dogmy, ale dogmy z człowieka nie. Teraz jeszcze prosiłabym jednak o powrót prezentacji do samej końcówki slajdów. Może jeżeli chodzi proszę o zmianę slajdu od razu, o sam film pod tytułem Festen, on odniósł dosyć duży sukces, jak widzą Państwo, był szeroko nagradzany. Tylko pokrótce powiem, że tutaj mamy 60-letniego ojca rodziny, jakby seniora rodu, który zaprasza wszystkich na duże obchody tej rocznicy 60-lecia swoich urodzin i po prostu tam wychodzą na jaw takie tajemnice rodzinne, które nie powinny wyjść. I von Trier nawiązuje do tego filmu w swojej melancholii, ponieważ tam także mamy na początku imprezę rodzinną, mamy wesele i także bohaterowie mówią i robią rzeczy, które niekoniecznie powinny się dziać, kiedy jest impreza i powinniśmy wszyscy się cieszyć. Poproszę o zmianę slajdu. Jeszcze tylko pokrótce o samych idiotach, którzy prawdopodobnie są traktatem o sztuce von Triera poniekąd, ponieważ tutaj mamy osoby, które chcą się wyrwać z zasadą takiego filisterstwa, jakiegoś mieszczańskiego życia, dążą do tego, żeby udawać szaleńców, żeby spastykować, po to, żeby wyzwolić w ludziach prawdziwe emocje. I mam wrażenie, że von Trier, pokazując w swoich filmach takich świętych szaleńców, także próbuje wyzwolić jakąś prawdę o człowieku. Tutaj właśnie mamy to, co było widać w tej zapowiedzi, że u tych twórców pojawia się również zainteresowanie funkcjonowaniem w komunie. Idioci byli co prawda nominowani do Złotej Palmy, jednak był to film być może wówczas zbyt kontrowersyjny, żeby zyskać przychylność. Największą kontrowersję wzbudzały takie pornograficzne sceny, kiedy widzimy bohaterów w całej krasie rzeczywiście. Ale jeżeli chodzi jeszcze o wagę tego filmu, no to on się znalazł na 76. miejscu na 100 możliwych czasopisma Esquire, jako jeden z najlepszych filmów w historii kina. Poproszę o zmianę slajdu. Tutaj chciałam Państwu zaproponować kilka lektur, które mogłyby się przydać i w egzaminie, i w myśleniu, w czytaniu także o dogmie 95. Właściwie nie ma takiej żadnej spójnej, syntetycznej pozycji, jeżeli chodzi o samego Winterberga, czy o dogmie 95 w polskiej literaturze filmoznawczej. Natomiast myślę, że no, dla przypomnienia właśnie tutaj mamy ten manifest, mamy spowiedź dogmatyka, którą dosyć dobrze się czyta, jednak nie warto chyba wierzyć we wszystko, co w tym wywiadzie rzece von Trier mówi, bo nie wiadomo, ile z tego jest prawdą. W tej publikacji pod redakcją Anity Piotrowskiej z kolei mamy kilka artykułów dotykających kina von Triera z różnych stron, natomiast kończy się to na roku 2000, więc do tej ostatniej części trylogii o Złotym Sercu nie ma. Jeżeli chodzi o podejście Tomasa Winterberga do jego twórczości, do tego, czym była i czym dzisiaj jest dla niego dogma, to polecam ten wywiad z miesięcznika Kino. Dziękuję Państwu za udział w dzisiejszym spotkaniu. No i życzę miłej projekcji, w której, jak sądzę, spotkają się Państwo z dobrem i złem. Do zobaczenia przy następnej okazji.
Dziękujemy bardzo, Marcie, i zapraszam Państwa na 15 minut przerwy.